Dzień dobry, nazywam się Jakub Marchwicki, a to jest Sequot Audio, podcast, podczas którego sprawdzimy, co siedzi w głowach ekspertów, którzy kształtują naszą branżę. Niezależnie od tego, czy nazwiemy ich inżynierami, architektami, menadżerami, wiemy, że to nie chodzi o tytuł, chodzi o ich sposób myślenia, myślenia systemowego, myślenia krytycznego. Wspólnie włączymy to myślenie.
Cześć, z tej strony Grzegorz Kotwis, a to jest zerowy odcinek podcastu Sequot Audio. Zerowy, ponieważ indeksujemy od zera. Są ze mną dzisiaj ojcowie założyciele tego podcastu w osobie Jarka Pałki oraz Kuby Marchwickiego. Przedstawią nam ideę, koncepcję, misję Sequot Audio oraz co istotne podzielą się m.in. swoimi sposobami, jak wytrwać w programowaniu przez wiele lat, cały czas nadążając za zmieniającym się światem IT. Zapraszam. Dobry wieczór, panowie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Piękny. Mam wrażenie, że tak trochę zapowiedziałem was jak takich dinozaurów sceny IT.
Ja już się zaczynam powoli przyzwyczajać, że mówią do mnie dinozaur. Także...
Jarek już zaakceptował, że regularnie wkrada się ageizm w naszych rozmowach.
Mnie najbardziej podoba się pytanie po mojej prezentacji i to są nie pytania dotyczące prezentacji, tylko czy ja ciągle programuję z takim przerażeniem w oczach. Więc...
czy jest siła w palcach?
Dokładnie.
Czy umysł nadąża?
Dokładnie, czy artretyzm nie zżarł palców? Nie?
Słuchajcie, myślę, że naszym słuchaczom należałoby się tak troszkę, może nie wytłumaczyć, ale przedstawić ideę Sequot Audio. Kuba, czy powiedziałbyś, jaka jest idea, koncepcja, misja tych naszych tutaj spotkań na antenie?
Mogę powiedzieć przewrotnie. Wszyscy teraz mają podcasty, więc dlaczego my nie powinniśmy mieć podcastu? Ale to będzie trolling, a ja nie jestem trolem. Wydaje mi się, że to, co przedstawiamy podczas sekwotów w jako konferencji, czy to, co przedstawiamy na naszych prezentacjach, zahacza takie tematy, które niektórych poruszają, niektórych nie poruszają, ale nie są powszechne w tym, o czym się mówi w IT. A więc wydaje nam się, że podcast to jest fajna forma, gdzie możemy zaszczepić tą wiedzę, a nie tylko w formie prezentacji, ale też po to, żeby ktoś idąc do biura albo jadąc samochodem mógł sobie posłuchać. Chcielibyśmy, żeby osoby, które będą występować na naszych wydarzeniach, na naszych konferencjach, miały możliwość też przedstawienia siebie i przedstawienia to, czym się, tym, co ich fascynuje, w formie podcastu. I myślę, że to będzie nietypowa albo mniej popularna, może mniej spektakularna forma poznania osób, z którymi potem można się zobaczyć na żywo podczas konferencji.
Ono jest też taką, audio jest taką też trochę formą bardziej taką osobistą, intymną. Jednak głos ma dużą moc. Co sądzisz o tym, Jarek?
Wydaje mi się, że tak, że to też może zadziałać, bo jak gdyby to, co my wypracowaliśmy przez ostatnie 2-3 lata Sequota, to jest właśnie ta intymność, że ta konferencja jest kameralna, że można spędzić czas z prelegentem, prelegent nie ucieka do następnej salki na następną prelekcję. Czy też mamy prelegentów, którzy nawet jeśli nie mają prezentacji podczas edycji, przyjeżdżają po prostu jako uczestnicy, więc jak gdyby dla mnie Sequot Audio jest przedłużeniem tego, co robimy w Sequotach, czyli takie postawienie na interakcję z ludźmi i taką właśnie formę troszeczkę. Ci ludzie mówią o sobie, o swoich doświadczeniach, bo to jest najważniejsze.
Jesteście w branży dość długo. Tak jak już wspomniałem, nie będę pytał o wieki, lata, nie wypada, nie? Więc i ciągle programujecie, jesteście aktywni zawodowo. Podstawowe pytanie, czy rozwój jest wam jeszcze potrzebny?
Ja myślę, że rozwój jest jak gdyby tym, dlaczego jesteśmy w tej branży. Ja mówię za siebie, pewnie mogę też mówić za Kubę, znamy się długo. I jak gdyby nie rozwój, ja myślę, że poszukałbym sobie innej branży. Po prostu gdzieś myślę, że jest kategoria osób, dużo osób w naszej branży, które są troszeczkę uzależnione patologicznie od rozwoju. I rozwój jest niezbędny, jeżeli my chcemy się utrzymać w branży. Mam na myśli robiąc ciekawe projekty, bo jeżeli po prostu chcemy od 9 do 17 pracować, żeby nam nie przerywano, nie przeszkadzano, to spoko, ale jeżeli my naprawdę chcemy pracować przy ciekawych projektach, to rozwój jest niezbędny do samego końca. Poza tym nigdy nie wiemy wszystkiego i to jest strasznie niepokojące.
Kuba, a ty jak podchodzisz do rozwoju? Czy dla ciebie to jest również taki narkotyk, który, można powiedzieć, trzymacie w tej branży?
Właśnie, ja chyba chciałbym odejść od takiego rozwoju dla samego rozwoju, jakby takiej koncepcji, bo też zauważam, że ludzie już przeginają w drugą stronę, że mają właśnie taki narkotyk, mają taki hype, duży, duży drive do rozwoju, do samego rozwoju. Ja patrzę na to jako na narzędzie, które pozwala mi robić fajne rzeczy albo robić rzeczy lepiej. To jest tak, że nasza branża bardzo dynamicznie się rozwija. W różnych obszarach pojawiają się nowe koncepcje i poznawanie tych koncepcji pozwala przeszczepiać je w jeszcze inne obszary i to powoduje, że to, co robimy i to, jak robimy pewne rzeczy, staje się coraz ciekawsze i coraz przyjemniejsze do pracy. I chyba kwestia jest taka, żeby, i to jest największe wyzwanie, które staje przed nami jako branżą albo przed nami jako ludźmi, żeby umieć zbalansować ten nieustanny rozwój z życiem. Po prostu z życiem, żeby nie pojawiło się coś takiego, że o kurczę, jest czwartek, a ja jeszcze nie zrobiłem nic z nowym frameworkiem, bo wiesz, nie wiem, bo mam życie i spotkałem się z ludźmi albo spędziłem wieczór z dziećmi i gdzieś trzeba znaleźć ten balans.
Żeby nie było tak, że jest druga w nocy, a twój kolega o tym samym imieniu wysyła na Twitterze link do artykułu i ty zamiast iść spać, zaczynasz go czytać. Nie?
Tak.
No, bo tutaj się zaraz pojawi też, znaczy może część osób z tym się zmaga, takie jak jest FOMO dla wykluczenia z takich sieci społecznościowych, że coś cię omija, no to tu może też to również towarzyszyć. Właśnie ten artykuł o drugiej w nocy, może ja muszę to przeczytać, bo jak tego nie przeczytam, to przeczyta to wiele innych osób i o 6 rano jak się obudzę, już będę czuł, że coś mnie ominęło, jestem do tyłu o lata świetlne.
Nie wiem, czy to jest nawet kwestia tego, że coś mnie minęło, ale jest też w naszej branży coś takiego, że nie wiem, jakieś takie dziwne przeświadczenie, że wszyscy muszą wiedzieć wszystko i nie, nikt nie chce być tą osobą, która nie wie w zespole. I ja byłem w takim zespole i nigdy tam nie wrócę, chociaż bardzo szanuję i lubię tych ludzi, gdzie jak gdyby to niewiedzenie czegoś było nawet stygmatyzowane, nie? I tutaj jak gdyby ja chciałbym po prostu do wszystkich zaapelować, nie możesz, nie musisz, nie powinieneś wiedzieć wszystkiego, bo to jest technicznie niewykonalne. Mnie się kiedyś wydawało, że jestem w stanie się dowiedzieć wszystkiego na temat JVM-a i spotkałem ludzi, którzy wiedzą więcej, a potem jak już myślałem, że już wiem wszystko, spotkałem następnych ludzi, którzy wiedzą jeszcze więcej. Więc jak gdyby to, co jest najważniejsze, to jak Kuba mówi, nie, ten balans. Ja myślę, że częścią tego balansu jest zaakceptowanie tego, że nie wiesz, uśmiechnięcie się i pójście dalej. Ja po prostu nie wiem, okej. Okay. Nic się nie wydarzyło, nie wiem.
Wydaje mi się, że taką dużą umiejętnością jest zaakceptowanie tego, że właśnie co Jarek powiedział, że nie da się zrozumieć wszystkiego, ale znalezienie jakiegoś takiego złotego środka, żeby zaspokoić ten swój głód czy tą swoją potrzebę. No, dla mnie osobiście takim narzędziem są właśnie meetupy, artykuły. Ludzie mogą powiedzieć, ale to nie jest jakby dogłębne, to nie jest takie, wiesz, nie wiesz wszystkiego, ale ja nie muszę wiedzieć wszystkiego. Ja chcę zniwelować, ja na to mówię, taki poziom tego, że nie wiem, że nie wiem. I chcę przejść na to, że wiem, że nie wiem. Czyli
miałem etap w życiu, kiedy Jarek nie rozumie tego do dzisiaj pewnie, ale gdzie dużo czytałem o kryptowalutach.
Tak.
Gdzieś spróbowałem, wiedziałem, że nie zrozumiem wszystkiego, ale gdzieś chciałem przejść z tego poziomu, nawet nie wiem, że nie wiem, na to, że okej, rozumiem pojęcia, rozumiem, co one znaczą, a niekoniecznie muszę wiedzieć, jak to działa. A to pozwala mi, i myślę, że wszystkim pozwoli na to, że jak przyjdzie ten moment, że tą wiedzę przydałoby się wykorzystać, to oni będą, takie osoby, ja, będę wiedział, gdzie sięgnąć. To jest trochę tak jak profesor na uczelni. No nie, on wie, gdzie jest doktor. Czyli wie, gdzie sięgnąć po wiedzę. I tego myślę, że musimy się nauczyć. Albo ja przynajmniej, jak się tego nauczyłem, było to dla mnie takie trochę uwalniające. Jakby poczułem pewną taką lekkość, której wcześniej nie miałem.
Wiesz co, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden mechanizm, który jest potrzebny, żeby to mogło tak zadziałać. To jest umiejętność szybkiego uczenia się. I myślę, że to jest jak gdyby podstawa, żeby funkcjonować u nas w branży. Żeby być w stanie szybko zdobyć potrzebną wiedzę, zastosować ją i potem prawdopodobnie ją wyrzucić, bo jeżeli czegoś nie używasz przez pół roku, no to automatycznie z głowy ci gdzieś uciekają. Świetnym przykładem jest dla mnie Spring, z którego ostatnio się z Wiktorem śmiałem, że nie byłem w stanie wystawić serwisu restowego, bo od półtora roku nie dotknąłem Springa, nie? Teraz się uczę serverlessa na AWS-ie, bo mam taką potrzebę, nie? I myślę, że ta umiejętność szybkiego gromadzenia wiedzy i szybkiego jej przekładania na to, co robimy i pozwala nam jak gdyby nie zwariować, nie? Bo nie musimy wiedzieć wszystkiego, bo wiemy, że mamy jakiś tam sposób, swoje sposoby na to, żeby nie wiem, może chyba to określenie akwizycja wiedzy jest takie strasznie brzmi, akwizycja wiedzy, ale to jest właśnie to, nie? Że my jesteśmy w stanie wiedzieć, wiemy, gdzie to jest i jesteśmy w stanie szybko to przekuć na coś działającego, nie?
Tutaj powiedziałeś, Jarek, o czymś takim ważnym, że pojawiła się u ciebie potrzeba, że akurat sięgnąłeś po serverless w AWS-ie. Skąd takie potrzeby się biorą? Czy to jest u ciebie wynika na przykład z projektu, czy takie potrzeby, jak rozróżnić dobre potrzeby od tych takich, nie powiem, że złych, ale mniej dobrych, w sensie takich, widzę najnowszy indeks języków programowania, kurczę, mój język spadł z trzeciego miejsca na piąte, oj, to może ja powinienem się już zacząć uczyć tych, co jednak są w pierwszej trójce, albo widzę, że wiesz, startują jakieś, nie wiem, kursy online, że coś się zmienia, ludzie zaczynają o czymś głośniej mówić. Jak rozróżnić tą dobrą potrzebę sięgnięcia po kawałek wiedzy od tej takiej, no nie powiem, że hype'owej, ale no wiesz, mniej może przydatnej w danym momencie.
Wiesz co, to jest kilka mechanizmów. Jeden mechanizm to jest to, co powiedział Kuba, że wie, jak działają kryptowaluty, rozumie jak gdyby koncepty i teraz to jest wystarczające, żeby podjąć decyzję, okej, w tym projekcie mi się to przyda. Nie? Tak jak ja w tym projekcie w tym momencie coś szyjemy i ja nabijam się z serverlessa przez ostatnie 2 lata, ale chodziłem na prezentację na tyle, żeby zrozumieć koncepcję, zrozumieć jak gdyby zakres zastosowań, kiedy ma to sens, bo to jest dla mnie kluczowe w technologii, nie? Kiedy technologia ma sens. I potem ja już potrzebowałem, stwierdziłem, ok, serverless brzmi jak coś, co rozwiązuje mój problem. I dopiero się wtedy wgłębiłem. Nie? I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że są zawsze 2 tory, przynajmniej u mnie, jak do budowania wiedzy. Jedna to jest wymagająca z potrzeb projektu, no tak jak mam teraz. Wylądowaliśmy w takim miejscu, że serverless na razie od 3 dni wygląda, jakby był w stanie rozwiązać jakieś nasze problemy. I to jest taka wiedza wynikająca z tego, w jaką drugą stronę projekt się rozwija. A druga rzecz to są te takie rzeczy, które wydają ci się niepotrzebne, ale wiesz, napisałeś sobie Hello World wreszcie, albo napisałeś sobie, no może Hello World to jest głupi przykład, ale ja zawsze, jak próbuję z nowym językiem, to próbuję napisać prostego repla w tym języku, żeby jak gdyby załapać koncepcję, bo Hello World to oczywiście to jest za mało. Więc jasne, że ja gonię gdzieś tam, próbuję patrzeć na nowe rzeczy, takim przykładem jest na przykład teraz ostatnio, ale nie wchodzę zbyt głęboko, nie poświęcam temu więcej niż tydzień, nie? Bo inaczej no, zwariowałbym. Więc mam tam gdzieś jakieś eksperymenty krótkie, małe, żeby zobaczyć technologię, a z drugiej strony mam te rzeczy, które są mega praktyczne, wynikające z projektu, nie? Jakoś tak to zauważyłem, wypracowałem u siebie, nie?
Myślę, że dużo tutaj do powiedzenia, albo dużo tutaj dają pewne fundamenty. Czyli jeżeli mieliśmy okazję przekuć ileś lat doświadczeń na jakieś podstawy albo wartości, albo nabyliśmy te podstawy gdzieś na uczelni i potrafimy ewaluować to, co robimy i potrafimy czasami krytycznie spojrzeć na pewne kroki, to pozwala nam właśnie znaleźć to pierwsze dno projektu, żeby się za bardzo nie zagłębić, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że zabrnęliśmy w tego przykładowo serverlessa jarkowego tak, że nie możemy się z niego wycofać. Wiem, że to bez sensu, ale jakby poszliśmy za daleko. Więc gdzieś to spojrzenie takie krytyczne i ewaluacja tego, co zrobiliśmy w oparciu o inne nasze doświadczenia, w oparciu o doświadczenia innych, czy w oparciu o jakieś podstawy czy fundamenty, na których się poniekąd nasza branża opiera, a pozwalają nam właśnie znaleźć ten moment, żeby nie wyjść za głęboko, nie? Że dochodzimy do momentu, kiedy widzimy, że o, to co mamy teraz, to jest trochę analogiczne do tego, co widzieliśmy w przeszłości, albo do tego, co robi coś innego i okej, okay, czyli mamy tą umiejętność takiego bardzo względnego poruszania się po tym terenie. Takim, oczywiście krokiem sapera, wszystko nam może wybuchnąć, ale nie jesteśmy w takiej sytuacji, wiesz, o Jezus Maria, to jest fajne, nowe, super.
I przepisujemy tak, wszystko na serverlessa.
Tak, tak, albo na Kotlina, albo na Scalę.
Albo na Flexa.
Tak, na wszystko.
Ale wydaje mi się, że to jest, jak gdyby te fundamenty i podstawy są kluczowe, żeby być w stanie krytycznie spojrzeć. I ja bardzo cenię to, że gdzieś jakimś cudem ktoś mnie pokierował, ja się pokierowałem, życie mnie pokierowało, że siadłem i ja dalej jak gdyby czuję, że statystycznie czytam więcej papierów 70 któregoś niż z 2000 któregoś. I te podstawy z jednej strony pozwalają ci bardzo krytycznie spojrzeć na to i dla mnie są takim zabezpieczeniem, żeby nie popaść w zbytni entuzjazm i jak gdyby zabezpieczają mnie przed nadmiernym radością, kiedy coś widzę, bo patrzę na to i mówię, no ale kurczę, to było, tak? Na poziomie koncepcji to było, pewnie nie odpaliło, bo w latach 80., 70. nie było sprzętu, nie było kompilatorów i tak dalej, ale na poziomie koncepcji to jest iteracja, kolejna iteracja. Wiem, bardzo dużo naszej branży rzeczy, to są kolejne iteracje rzeczy, które już istniały i te iteracje są naturalne, one są lepsze od poprzednich, dlatego mnie tak irytuje, jak ktoś krytykuje, że o, to już było kiedyś i to było złe, ale teraz jest dobre, nie? Dobry przykład mikroserwisy i SOA, nie? Dla mnie mikroserwisy są kolejną iteracją koncepcji SOA i pewnie za chwilę będzie coś, co będzie kolejną iteracją koncepcji mikroserwisów, będzie się to nazywało pikoserwisy czy cokolwiek, czy serverless i pewne rzeczy naprawi, pewne rzeczy zepsuje. Wydaje mi się, że te fundamenty są kluczowe do tego, żeby się nie zapalać, nie? Że warto poświęcić więcej czasu na te fundamenty, bo wtedy z jakimś takim spokojem troszeczkę będziemy podchodzić do wyboru tematów. One będą nas kierować w odpowiednim kierunku, tak mi się wydaje. Nie? Czysto ze swojego doświadczenia mówię, to nie musi być prawda.
Dobra, Jarek wspomniał i papiery, i jakiś projekt, który go pokierował na serverlessa. Kuba, ty coś nadmieniłeś o meetupach. A jaką właśnie rolę w odnajdywaniu się w gąszczu tych technologii pełnią spotkania, warsztaty, konferencje, networking? Jak ty to widzisz?
Ja trochę, wiesz, wspomniałem. To jest dla mnie ten moment, gdzie ja poznaję rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia, albo o których miałem tam bardzo pobieżne pojęcie i pozwala mi to zrozumieć. Ja w ogóle jestem fanem i bardzo lubię takie formy albo warsztatowe, albo mikrowarsztatowe, niektórzy to nazywają deep dive'ami, gdzie nie mówimy o pół godziny czy tam 20 minut na barcampie, tylko mówimy o 3 godzinach. I 3 godziny to jest taki czas, kiedy który jest wystarczający, kiedy ktoś, kto to prowadzi i dobrze to prowadzi, potrafi osadzić słuchacza w jakiejś koncepcji na tyle głęboko, że ludzie zaczynają rozumieć, do czego to służy, jak tego użyć. Ja nie wierzę, że w 3 godziny można nauczyć kogoś podstaw sztucznej inteligencji albo podstaw sieci neuronowych czy podstaw machine learningu, ale można wprowadzić koncepcję, można pokazać przykłady i to pokazać przykłady głębsze niż Hello World i pokazać pewne zastosowania. I to jest wystarczające, żeby ktoś wyszedł z takiej prezentacji czy z takiej sesji i był sobie w stanie ułożyć w głowie albo przełożyć to w głowie na problemy czy wyzwania, czy rzeczy, które ma u siebie na przykład w projekcie albo które chciałby gdzieś zrobić i powiedzieć: o, wydaje mi się, że to się przyda, albo o, to jest mi zupełnie do niczego niepotrzebne. I w ten sposób właśnie jesteśmy w stanie przechodzić na ten poziom wiem, że nie wiem i podejmować kolejną decyzję: dobrze, to ja się tego nauczę, albo nie, ja się tego nie będę uczył, bo to jest do niczego niepotrzebne. Ja miałem taki moment w życiu, gdzie ja w ten sposób podszedłem do JavaScriptu. Jarek do dzisiaj tego nie rozumie.
Oj, ostatnio zastanawiam się, czy nie zrobić zaległości.
A po to właśnie, żeby nabrać jakiś taki... Ja nie mogę powiedzieć, że jestem jakby biegły w kwestiach JavaScriptowych. Nie, nie jestem, ale powiedzmy rozumiem ten... Będąc rzuconym kawałkiem kodu Angulara lub Reacta, wydaje mi się, że wiem, co się w nim dzieje, jeżeli kawałek nie jest za duży. Więc właśnie pozwala mi to zniwelować tą przestrzeń niewiedzy i podjąć decyzję: świadomie idę tam, albo nie idę tam. I do tego służą, dla mnie osobiście służą warsztaty i unkonferencje i meetupy. Plus to, że jak idę na prezentację, z której jednak coś wiem, to jestem w stanie spojrzeć na moje doświadczenie z zupełnie innej perspektywy. Lubię takie sytuacje, gdzie po prezentacji mogę porozmawiać z prowadzącym i powiedzieć: słuchaj, super koncepcja, my używamy tego samego zupełnie inaczej. I z tego wychodzi bardzo fajna rozmowa, gdzie obie strony dużo zyskują.
Słuchajcie, wiem, że macie, można powiedzieć w cudzysłowie, wiele na głowie, w sensie, że jesteście i ojcami, trenerami, współzałożycielami Segfaulta, konsultantami, programowanie, dodatkowo, nie wiem jak aktualnie to wygląda, ale jesteście opiekunami Java User Group. Jak odnajdujecie jeszcze czas właśnie na rozwój, na to, o czym mówiliśmy do tej pory? To są jakieś procesy, narzędzia, w jaki sposób to sobie układacie, bo to jest, wydaje mi się, bardzo istotna sprawa.
Wydaje mi się, że wszystko jest do opanowania, jeśli się ma plan. Ja tu nie chcę zawrzeć się jak planujący faszysta, bo raczej jestem osobą spontaniczną. Raczej, tak. Ale wydaje mi się, że tego, co się nauczyłem przez te wszystkie lata na temat rozwoju, to trzeba mieć ten plan na rozwój. Ponieważ nie wiesz, kiedy będziesz miał tą chwilę na rozwój. Nie wiem, to będzie chwila w autobusie, bo gdzieś jedziesz na kolejną konferencję albo w pociągu. Dlatego ja bardzo lubię środki masowej zagłady. Gdzie mogę sobie, czyli Intercity na przykład, gdzie mogę po prostu siąść i mieć te nieprzerwane 2-3 godziny do Warszawy, czy 5 czy 6 do Gdańska. I to, co jest kluczowe, że w momencie, kiedy ja mam tą chwilę, typu benchmarki mi się kompilują albo cokolwiek, to ja wiem, nie idę do internetu, mówię: dobra, czego się tego raz nauczę i spędzę następne 30-40 minut w poszukiwaniu rzeczy, którą bym teraz przeczytał, tylko gdzieś tam. Ja nie używam Trello, używam Raindropa. To jest taka aplikacja do zarządzania bookmarkami, gdzie po prostu mam, buduję sobie swoją kolejkę pokategoryzowaną, trudne słowo, na różne tematy, które teraz siedzę. Ja te tematy sobie gdzieś tam ostatnio nawet zawęziłem do 4, nie czytam nic innego. I mam tą kolejkę i sobie nad nią pracuję. I jak gdyby to jest kluczowe i myślę, że to człowiek się tego uczy posiadając dzieci, że nie wiesz, kiedy będziesz miał tą chwilę. Więc trzeba być przygotowanym na to, że jak ta chwila nadejdzie, to nie będziemy marnować czasu na szukanie tematu, tylko będziemy to mieli już na biurku do przeczytania. Więc to jest dla mnie kluczowe i posiadanie jakiegoś planu na to wszystko, nie?
To jest ważne, bo ja sam się na tym łapię, że kiedy ta właśnie wolna chwila przychodzi, nie mam takiego planu, wtedy jest niepotrzebne przeglądanie Twittera, jakichś innych różnych stron typu Hacker News i tak dalej i szukanie czegoś takiego, co zapcha mi wolny czas, bo jest potrzeba rozwoju. Ale to jest właśnie nieprzemyślane, nie? To jest takie na hura i nie prowadzi to donikąd.
Prawda jest taka, że nawet teraz w medium do dłuższego czasu masz ten czas na przeczytanie artykułu pokazywany i w ciągu pół godziny jesteś w stanie przeczytać 2-3 artykuły. Tylko ty musisz mieć tą kolejkę, no nie? Bo inaczej... Znaczy właśnie plan to jest może złe określenie, ale kolejka... No bo ten miesiąc poświęcam sobie na, nie wiem, serverlessa, czy wróćmy do tego serverlessa i odkładam sobie 3-4 artykuły i zawsze i strasznie się z tym pilnuję, że jak ktoś mi coś nowego podeśle, zobaczę coś na Twitterze, przypadkiem wygooglam, to nie idę do czytania, odkładam to na kolejkę raz w tygodniu, z reguły w piątek sobie przechodzę przez tą kolejkę, kategoryzuję sobie te artykuły, mówię, dobra, to jest konkurencji, a to są systemy rozproszone, to wkładam to do tej paczki i nie czytam od razu. Nie? To jest też takie... zniszczyło mi to wiele razy moje plany. Odkładam to, mówię, dobrze, spokojnie sobie przekategoryzuję, wyłapię słowa kluczowe, zaplanuję sobie to, bo jak będę czytał od razu, to będzie tak, wiesz, od artykułu do artykułu, bez jakiegoś planu. A czasami, jeśli tematy są większe, nie kończy się jeden artykule. Będziesz musiał się jakiś cofnąć, przeczytać jakiś starszy artykuł albo przeczytać następny. Więc jeśli naprawdę chcesz zgłębić temat, to z reguły się to nie kończy na jednym blog poście. Nie?
Myślę, że kategoryzacja, o której Jarku wspomniałeś, jest kluczowa. Nabycie takiej umiejętności segmentowania wiedzy, bo ta kolejka służy do tego, żeby później wrócić do jakiegoś artykułu z końca kolejki, znaczy z początku kolejki i go przeczytać, ale ona służy też mi przynajmniej do tego, że jak wpada do mnie jakiś temat nieco z bomby, wspomniany serverless, to ja nie zaczynam szukać po internecie, na czym polega serverless, tylko ja zaczynam szukać po mojej kolejce, bo ona już jest taka częściowo curated, ona już jest taka wyselekcjonowana, artykuły pochodzą ze źródeł, które znam, ufam, wierzę i tam zaczynam szukać. Jak tam nie znajduję, no to wtedy dopiero sięgam na szerokie wody internetu. Ale to do tego też służy ta kolejka. A druga rzecz, o której wydaje mi się, że warto wspomnieć, bo też wymieniłeś szereg aktywności, które robimy, a to jest trochę tak, że w pewnym momencie robisz, tak się rozpraszasz na wiele różnych kawałków, żeby spróbować ileś rzeczy, ileś elementów, zobaczyć co działa, co nie działa, po to, żeby podjąć decyzję, że okej, przestajesz pewne aktywności robić i skupiasz się na tych, które przynoszą największą wartość tobie, czy najwięcej dają ci rozwoju, albo najwięcej cieszą ci serduszka i sprawiają najwięcej satysfakcji. I z miliona aktywności, które robiłeś, albo uczysz się delegować, albo uczysz się powiedzieć stop i zamiast jednej rzeczy skupiasz się na umiejętności pieczenia chleba albo robienia ramenu.
Dokładnie, dokładnie. Ale to też jest taka, wiesz, umiejętność, a nie, to chyba z czasem przychodzi. Powiedzenia, dobra, to ja poświęciłem co prawda na to 2-3 miesiące, ale to w tym momencie nie ma sensu, nie? To jakby przyznanie się, że to był zły wybór, to jest tak jak z projektami. Ktoś mi kiedyś powiedział, po czym to by po czym poznać dobrego szefa, to jest ktoś, kto potrafi szybko ubić projekt, bo widzi, że on nie przynosi zysku. Takiego czasami policzalnego, czasami niepoliczalnego, to różnie bywa, ale ile razy, nie pamiętam, Kuba, mieliśmy jakieś dziwne projekty i w pewnym momencie po prostu spojrzeliśmy na siebie i pomyśleliśmy, dobra, to nie idzie, to nikąd, nie? I trzeba to ubić w zarodku, żeby nie marnowało nas czas. Nie?
Może nie w zarodku, ale ubić.
Tak, ubić, no. Tak, w zarodku to brutalne by było.
Tutaj fajnie, Kuba, powiedziałeś o tym zaufaniu, czyli jak już stworzę tą kolejkę, powiedzmy, wiedzy, którą chcę zdobyć, żeby tego się trzymać, żeby temu zaufać, że okej, ja to wybierałem, te artykuły, odkładałem je sobie do tego pudełeczka na później, na ten wolny czas i żeby chyba nie ulegać takiej pokusie, że ale widzę, że tam w sieci postują bardzo fajne rzeczy, to może ja tam jednak przeskoczę i porzucę to, co odkładałem sobie tam miesiącami, nie? Bo może ta wiedza już jest nieaktualna.
Ja myślę, że dużo zależy od tego, znowu Jarka, plan wspomniany, ale ten plan polega też na tym, że to jest trochę wypadkowa tego, gdzie ja się widzę za jakiś czas, albo gdzie, jakie ja mam potrzeby, albo jakie ja mam rzeczy do zrobienia, które mi coś dadzą, albo które po prostu muszę zrobić, bo wynikają z mojego zawodowego punktu widzenia. Dla mnie przeskakiwanie na te kolejne artykuły i czytanie tego, co tam jest w moim feedzie twitterowym, to jest trochę taka prokrastynacja. To jest takie odsuwanie tego, co mam zrobić, bo zauważmy, że te artykuły, które mam w kolejce, to są takie kobyły, to jest jakiś tam paper, to jest coś do przeczytania, co nie jest na 3 minuty, ale na 30. I wiem, że to nie jest 30, tylko to jest półtorej godziny, bo ja muszę przeczytać, zrozumieć, przejść przez jakieś tam nawiązania i przetrawić to. Więc to jest taka trudniejsza praca, a konsumpcja prostych tweetów i odnośników do kolejnych tweetów jest taką papką, którą dużo łatwiej potrafimy przyjąć. Więc to też dużo wynika z tego, gdzie ja chcę się zaprowadzić tymi moimi aktywnościami. Wymaga trochę samodyscypliny.
Mhm. A czy z tych, Jarek, z tych takich kategorii, które tam posiadasz, z tego wynika jakaś taka roadmapa, mógłbym to nazwać, czyli taki bardziej coś długofalowego, co macie doprowadzić do jakiegoś punktu, to się jakoś łączy, że potem, wiesz, możesz wstecz te kropeczki połączyć, okej.
Okay. Wiesz co, jest za tym szatański plan, niestety się wstyd przyznać. Dlatego, że ja w pewnym momencie swojego życia lat temu 4 albo 5 stwierdziłem, że jest jedna firma, w której muszę pracować. Jak gdyby wszystkie drogi prowadziły do tego, że tam muszę pracować, obecnie w niej pracuję. Ale teraz jak gdyby po osiągnięciu celu stwierdziłem, że jest następny krok. I jest to tam związane z rzeczami, które w ramach projektu mamy zrobić. Ale tak, zdecydowanie te wszystkie rzeczy wynikały z tego, co Kuba powiedział. Nie? Dokąd chcę, żeby mnie to zaprowadziło. Ja chciałem, żeby te wszystkie moje konkurencje, rozproszone systemy i cała ta reszta doprowadziła mnie do pracy nad bazą danych, nie? Więc zdecydowanie bardzo się przydaje ten taki odległy, bardzo odległy, maksymalnie jak się tylko da cel. Nie ma się do niego przywiązywać, bo można go zmienić w każdej chwili. Może ja za miesiąc zamarzę, że chciałbym pracować w Oracle nad JVM-em i wtedy się wszystko pozmienia, ale myślę, że ten odległy cel, w miarę odległy, bardzo pomaga w doborze tematu, bo też tak jak Kuba powiedział, to przestaje być taka papka i szukanie, karmienie się papką, ale bardziej zaplanowane działanie. Więc tak, to miało cel, ta lista 4 tematów.
A fajnie wspomniałeś, że osiągnąłeś już jakiś cel, jesteś w firmie, w której chciałeś pracować, ale pojawił się już kolejny. Co aktualnie zaprząta wam głowę? Na czym się skupiacie? W jakich kierunkach staracie się rozwinąć?
Ojej, trudne
pytanie. I ta chwila ciszy najlepiej
żeby nie podkreśla. Było, nie zapytałem, gdzie widzicie siebie za 5 lat.
O, tak,
ale
tak.
Nie.
Ale wiesz co, ja już jestem na tym etapie, że już wiem. Teraz bliżej emerytury.
Ty już jesteś bliżej niż dalej.
Dokładnie, to już jest ta połówka, taka druga już, tak powiem, prosto prowadzi w dół, nie? Pochyła prowadzi w dół równie. W tym momencie tak naprawdę dwie rzeczy. Jedna rzecz związana z pracą, to są tematy związane ze współbieżnością, ale tak już na poziomie tego, jak sobie JVM z nim radzi i co procesory robią, bo zapowiada się solidne testowanie u nas tych wszystkich elementów, benchmarki i cała masa tych rzeczy. A ostatnio przypadkiem przy porządkowaniu swojego projektu na Bitbuckecie, swoich projektów na GitHubie, jakichś zapomnianych, porzuconych eksperymentów, znalazłem swój interpreter Lua i JavaScriptu i tak łezka mi się zakręciła, pomyślałem sobie, kurczę, może wrócę do parserów i lekserów i sobie z powrotem o tym poczytam, bo to jest taki mój drugi konik oprócz wydajności, nie? I odkurzyłem dwie książki na temat lekserów i parserów, czytam z powrotem. Nie wiem po co kompletnie. Może jeszcze jeden język zrobimy, kurczę. Dlaczego by nie? Ale tak, to są te dwie rzeczy takie mocno techniczne. A trzecia też jakoś odkopałem to z powrotem. Cała koncepcja system thinking i dynamiki systemów. I zaczytuję się teraz, w jaki sposób to, jak my działamy jako organizacje, da się opisać przy pomocy jakichś praw natury. I coraz bliżej mi się wydaje, że gdybyśmy trochę bardziej się zagłębili w inne dyscypliny, zrozumielibyśmy, jak stworzyć organizacje, które działają, że to rozwiązanie jest gdzieś na wyciągnięcie ręki i gdzieś już ktoś to wymyślił, tylko my tak chyba nie doczytaliśmy, więc strasznie dużo ostatnio czytam z powrotem temat System Dynamics, tak z miękkich rzeczy, no, takich miękkotwartych.
Ja myślę, że to jest taki moment trochę, gdzie wracamy dość dużo do takich miękkotwartych rzeczy, jak to Jarek określił. To, co mi chodzi dużo po głowie i nad czym trochę spędzam czasu, to nie chcę powiedzieć komunikacja bez przemocy, bo wtedy Jarek wybucha takim śmiecho rechotem i...
Czekaj, wymutuję.
I to nie dlatego, że nie uważam, że to jest jakby coś super, a Jarek uważa, że to jest coś bez sensu. Bardziej chodzi o to, że samo hasło NFOC jest dość mocno wyświechtane, a mi bardzo dużo pomaga w zrozumieniu trochę, dlaczego ludzie w organizacjach zachowują się w różny sposób. Ja pracuję ostatnio dużo z takim kodem zastanym, nie chcę powiedzieć legacy, ale z takim, który powstał na potrzeby i robi robotę, ale trzeba go zmieniać, tylko że nie bardzo widać, co za tym kodem stało w momencie, kiedy powstawał. I tam jest dużo różnych rzeczy, dużo strasznych rzeczy czasami, albo dużo rzeczy, które zastanawiają i taka umiejętność spojrzenia przez potrzeby na przykład innych ułatwia pracę, a co za tym idzie, to jakby też pozwala mi sięgnąć do innych źródeł, takich zupełnie miękkich, które ułatwiają pracę z rzeczami bardzo, bardzo twardymi. Ja wiem, że techniczne, dla ludzi technicznych wszystko, co miękkie, jest takie pogardzane. Rozumiem to, szanuję, nie muszę się z tym zawsze zgadzać, ale jest w tym całym niestety nadmiarze i przegadaniu psychologiczno-behawioralnym trochę takich koncepcji, które stoją u fundamentów tego, dlaczego Agile wygląda jak Agile i dlaczego został skrzywiony tak, jak został skrzywiony. I to jest jedna rzecz, których ostatnio kopię, ale to jest taka rzecz, powiedzmy, że w wolnym czasie. A z tak zawodowego punktu widzenia to taka praca z systemami zastanymi i w jaki sposób podejść do tego, nie tylko od strony takiej zrozumienia, ale też od strony testowania i wyłuskiwania esencji, a i budowania takiego safety net, takiej sieci bezpieczeństwa wokół moich prac, do tego, żebym wiedział, że zmiana, której dokonałem w kodzie, po wejściu na produkcję nie spowoduje wybuchu wszystkiego, a jest zmianą bezpieczną. I to jest umiejętność, którą też gdzieś tam trzeba nabyć i odkopać, bo wchodzimy w książki, które już powstały lata temu.
Tutaj z waszych wypowiedzi takie dwa przemyślenia mam, że znaczy fajnie powiedziałeś safety net, przetłumaczyłbym to jako takie dup ochrony.
Nie. Dup ochrony mają nie. Zupełnie inne, pejoratywne znaczenie. Tutaj nie.
Okej.
Okay. Taka wiesz, jak na trapezie w cyrku czy na olimpiadzie ćwiczą wysoko, zawieszenie, mm-hmm. to na dole mają taką siatkę rozłożoną, że jak spadną, jak się im ręka omsknie, to się nie połamią, najwyżej się ubiją.
Miałem na myśli dup ochrony właśnie, żeby dupa nie bolała ich, nie?
Ja chyba za dużo w korpo pracowałem, żeby się...
Chyba nie, tak, żeby... bo ja już jak słyszę dup ochrony, to mi się kojarzy z mailem, który wysyłasz na wszelki wypadek, żeby był dowód, że byłeś na spotkaniu albo że podjąłeś decyzję, nie? I potem najwyżej odeślesz tego maila, jak będzie fuck up, nie?
Tak. I właśnie Ajay, to skrzywdzenie, to też jest znamienne. Nie wiem, może kiedyś można porozmawiać właśnie, dlaczego tak się wydarzyło. Pewnie byłby to bardzo miękki odcinek. Dlaczego Ajay właśnie tak został
skrzywdzony.
Dzisiaj chyba więcej anegdot, nie? Dzisiaj więcej znajdziesz anegdot o Ajaylu i różnych właśnie takich żartów, żarcików niż takiego poważnego podejścia. Mm-hmm. Do tego, skąd to się wzięło, jak to się zaczęło i jaki był manifest w ogóle, nie? Co za tym stoi.
Myślę, że moglibyśmy spróbować namówić pewną panią, która była na Sychfoltach i która ma na ten temat bardzo...
O tak, myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł.
Bardzo, bardzo, bardzo jakby mocno stąpujące po ziemi podejście. Nie wiem, czy znajdzie czas, ale tak, to jest jeden z tematów, który na pewno można by było tutaj poruszyć.
To nie znając, nie wiedząc, o kim mowa, już teraz zapraszamy. Może jak nas słucha, to się domyśla i przyjmie już zaproszenie, nawet nie wiedząc, że została wprost zaproszona. Jeszcze tak już kończąc powoli nasze spotkanie, Jarek, przyszła mi też taka myśl związana z tym, że mówiłeś, że tworzysz interpreter do Lua i wspomniałeś o nowych językach. To czasem też się zastanawiam, czy my rzeczywiście jako programiści potrzebujemy nowych, kolejnych języków, co one nam dają, co one wprowadzają, bo to jest też takie znamienne, że przez te, no nie wiem, można powiedzieć kilkadziesiąt lat już rozwoju IT namnożyło się sporo tych języków, nie? I powstają cały czas kolejne i zawsze się zastanawiam, co stoi za tym, oprócz takiej chęci autora wniesienia czegoś nowego, nie?
Wiesz co, ja myślę, że jest cała masa koncepcji, które pojawiły się na papierze jeszcze dawno, dawno temu i dopiero teraz te koncepcje są technicznie wykonalne, więc szczególnie w obszarze konkurencji zaczynają się pojawiać języki, które wprowadzają kompletnie inne modele współbieżności, jak gdyby współbieżność zaczyna być częścią języka, a nie częścią jakiejś tam biblioteki. Więc jest tam naprawdę jeszcze dużo, dużo zabawy. No i oczywiście cały czas pojedynki w obrębie Pure Functional, który jest bardziej pure od tego języka na H i tak dalej. Mhm. Więc nie, jest jeszcze dużo, jest jeszcze naprawdę bardzo dużo miejsca, myślę. Ale to te wszystkie języki, jak sobie popatrzymy sobie na ten indeks, nie, o którym wspomniałeś, że tak naprawdę mamy tą pierwszą piątkę, która zajmuje większość rynku, a reszta jest bardzo niszowa i myślę, że ta sytuacja jest dosyć stabilna z Pythonem, który tam gdzieś ostatnio wyskakuje do przodu, ale myślę, że tutaj się jakoś wielkiej rewolucji ja bym już nie spodziewał. Mhm. Tak mi się wydaje, że będą języki do zadań specjalnych powstawać, ciągle będą powstawać, ale w tym obszarze tych tak zwanych general purpose języków typu Java, C Sharp. Myślę, że tutaj raczej się nie spodziewałbym zmiany w pierwszej piątce przez długi czas. Nie? Więc dużo języków powstało dlatego, że każdy może teraz napisać język. Wystarczy, że bierzesz sobie gotowy runtime typu C Sharp, czy .NET, czy Java i skupisz się tylko na języku, cała reszta jest dostarczana przez platformę. Więc to kusi ludzi, żeby spróbować zbudować coś własnego. Ale to też mamy kilka osób, szczególnie jedną osobę z Krakowa, która na temat języków może godzinami. Także od razu na dwa spotkania.
Dla niektórych programistów może być to takie spełnienie, nie? Że stworzyłem swój język, nie? Programowania.
Jest nawet strona, gdzie jest lista firm, w których można tworzyć własne języki programowania. Jest to strona, nie pamiętam dokładnie nazwy, gdzie jest masę treści na temat tworzenia i budowy języków programowania. Do tej strony jest podpięty jobboard, gdzie są tylko i wyłącznie oferty z firm, które pracują nad jakimiś językami programowania, więc są ludzie, dla których jest to najwyższy poziom wtajemniczenia.
Super, słuchajcie. Dziękuję wam za to, chciałem powiedzieć, pierwsze spotkanie, ale trzymając się konwencji, że indeksujemy od zera, to powiem za tą...
Chyba, że jesteś w Lua.
Albo w PHP. A nie, PHP też od zera indeksuje.
Tak, ty Lua od jedynki. Sorki, tak. Zapraszam.
Za tą zerową rozmowę, na pewno nie na zerowym poziomie była. Myślę, że trzymaliśmy bardzo dobry poziom. Wprowadziliśmy was do tej takiej koncepcji trochę Segfault Audio, takich inżynierskich, bardzo ciekawych rozmów, jak mogliście usłyszeć, chyba na różne tematy. Wszystko to na razie tworzy się, jeśli chodzi o koncepcję. Ja serdecznie dziękuję wam za dziś i zapraszam do kolejnych odcinków. Śledźcie nas w social mediach pod hashtagiem Segfault Audio. Myślę, że na pewno i na wszystkich stronach związanych z Segfaultem. Słyszymy się za czas jakiś. Dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie.